Na podcast DNA Muzyki Polskiej zaprasza Polskie Wydawnictwo Muzyczne.
Przed mikrofonem Monika Zając, program drugi Polskiego Radia. Witam Państwa bardzo serdecznie. Muzyka polska to nie tylko Chopin, to nie tylko Moniuszko, to nie tylko Szymanowski. Przypomina o tym m.in. właśnie podcast DNA Muzyki Polskiej. Dziś naszym gościem jest muzykolog, publicysta, autor bloga Klasyczna Płytoteka, Oskar Łapeta. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Powiedzieć, że twórca, o którym będziemy dziś rozmawiać, to twórca mało znany, to powiedzieć niewiele. Co więcej, Eugeniusz Morawski, bo to bohater tego naszego dzisiejszego spotkania, jeśli jest już pamiętany, to raczej negatywnie. Jako przeciętny kompozytor i jako małostkowy człowiek, pan jednak poświęcił tej postaci ładnych kilka lat życia, między innymi pisząc o nim swoją małą monografię. To tak z przekory?
Czemu z przekory?
No, kiepski kompozytor, zły człowiek.
No cóż, prawdę mówiąc, słyszałem właśnie tyle różnych sprzecznych opinii na temat Morawskiego, na temat jego muzyki, na temat jego osoby, że postanowiłem sobie sprawdzić, ile w tym prawdy. I prawdę mówiąc, jak zacząłem czytać różne artykuły poświęcone Morawskiemu, no to właśnie z nich wyłaniał się obraz kompozytora jednak bardzo oryginalnego, takim bardzo barwnym, awanturniczym życiorysie. No i jakoś tak się stało, że postanowiłem zająć się nim właśnie tak no, pełnowymiarowo i poświęcić mu pracę doktorską.
Oba te określenia, właśnie zarówno odnoszące się do jego twórczości, jak i osobowości, rozumiem, że pana nie zniechęciły. Co więcej, czy pan je w swojej pracy miał takie poczucie obalił?
Tak. Prawdę mówiąc, jak zabierałem się w ogóle za Morawskiego, zaczynałem się jakoś nim interesować, to właśnie trafiałem na takie określenia, że on był takim wrednym, paskudnym człowiekiem, że zajmował się niszczeniem dorobku Szymanowskiego i właśnie no coś mi po prostu tutaj nie grało, bo no umówmy się, rzeczywistość nie jest czarno-biała, nie ma przecież ludzi całkowicie negatywnych albo całkowicie pozytywnych, a tutaj był taki dość karykaturalny obraz biednego Szymanowskiego, na którym się prawda pastwi zły Morawski, więc postanowiłem trochę też jakby dojść do tego, jak to było naprawdę i trochę naprostować te fakty.
Pan nawet pisze, że Eugeniusz Morawski rzucił się pod pociąg historii, zadzierając z Szymanowskim. O co tak naprawdę chodziło w całym tym konflikcie?
No, po pierwsze chodziło o to, że oni się osobiście nie lubili i nie przepadali też za bardzo za swoją muzyką. To była taka jedna sprawa, a druga sprawa była taka, że wtedy były podejmowane przez ówczesne Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego próby reformy Konserwatorium Warszawskiego. I to konserwatorium zostało podzielone na takie trzy odrębne jednostki, więc była wyższa szkoła muzyczna, gdzie rektorem był Szymanowski, była średnia szkoła muzyczna, gdzie dyrektorem był Morawski i było jeszcze tak zwane seminarium dla nauczycieli, gdzie kierownikiem był Stanisław Kazuro. No i właśnie konflikt rozgorzał pomiędzy tymi trzema instytucjami. To był taki konflikt, no można powiedzieć, czysto administracyjny, dotyczący organizacji pracy, więc tam jakby no nic nie było takiego demonicznego.
Ani osobistego wbrew pozorom?
Nie. Znaczy, no na przykład była taka sytuacja związana z Grzegorzem Fitelbergiem i Ludomirem Różyckim, którzy mieli tam etaty, o które się wystarał Szymanowski, a Różycki i Fitelberg je traktowali jako synekurę. No bo pracy Różyckiego w konserwatorium nie wiemy w ogóle nic. A jeśli chodzi o Fitelberga, no to on sobie z jednej strony pobierał pensję nauczycielską, a z drugiej strony wyjeżdżał sobie na turne koncertowe. No więc no, jak ci pedagodzy, prawda, o tym się dowiedzieli, no bo to była tajemnica Poliszynela, no to nic dziwnego, że przeciwko takiej sytuacji protestowali.
No, zwłaszcza, że pojawia się również taka teza, czy taka opinia w pana książce, z którą trudno się nie zgodzić, że sam fakt bycia wybitnym kompozytorem czy ważną postacią życia muzycznego nie musi od razu oznaczać, że ktoś jest dobrym pedagogiem, a tym bardziej rektorem uczelni. I to akurat odnosi się do samego Szymanowskiego, który też tego konfliktu za dobrze nie rozegrał.
On go rozegrał w ogóle fatalnie. Znaczy on, prawdę mówiąc, on się sam przyznawał przed przyjaciółmi, określał siebie w listach jako malowanego rektora i właśnie no, on nie krył się wcale z tym, że on po prostu nie jest zainteresowany obowiązkami administracyjnymi. Jedyne, co on chce, to żeby go zostawić w spokoju i żeby pozwolić mu komponować. Natomiast no, przyjął też tą posadę, no, po pierwsze ze względów prestiżowych, bo to jakby no, odpowiadało jego potrzebie prestiżu, a po drugie dawało mu też zabezpieczenie finansowe i dla niego to było ważne.
No a obraz Eugeniusza Morawskiego, pedagoga, z pana pracy wyłania się bardzo dobry. To wiemy chociażby ze wspomnień jego uczniów, do których należeli między innymi Stefan Kisielewski czy Bohdan Wodiczko. Że
no
to
ale
był...
też panównik i Lutosławski.
Otóż to, że to był człowiek, który się do tej pracy przykładał, nadawał się, inspirował swoich uczniów i był bardzo otwarty na ich pomysły, nawet jeśli sam uchodził za kompozytora raczej konserwatywnego.
No właśnie, uchodził, ale to też jest nie do końca prawda. Jak się przyjrzymy jego muzyce, no to balet Świtezianka ma bitonalny początek. No to, no przepraszam, no ale to raczej nie da się powiedzieć, że to jest konserwatywne.
No to może w takim razie powiedzmy z kolei o tych cechach Morawskiego, które pan zauważa jako jego biograf, nazwijmy to w ten sposób, a które może są nieco jednak mniej chwalebne, chociażby lenistwo, które można mu przypisać zwłaszcza w tych początkowych etapach jego edukacji, ale także kariery. Jak w ogóle Morawski doszedł do kariery muzycznej?
Prawdę mówiąc, jego kariera muzyczna była bardzo, mam wrażenie, bardzo wyboista i on się też do rozwoju swojej kariery za bardzo nie przykładał. To było tak, że on skończył studia w roku 1904. No, natomiast jego debiut kompozytorski miał miejsce dopiero w roku 1909, jak już Morawski sobie wyjechał do Paryża. Zresztą ten wyjazd też był wymuszony, o czym może sobie też za chwilkę powiemy. No ale właśnie, no, spójrzmy na Szymanowskiego. Szymanowski miał 18 lat, już opublikował preludia. Fittelberg był znany. Nowowiejski, który był o rok młodszy od Morawskiego, już robił międzynarodową karierę. Natomiast no, Morawski tak, powiedzmy, że tak niezbyt był chyba zaradny, jeśli chodzi o promowanie swoich utworów.
Może rozpraszała go miłość do malarstwa?
Również, na pewno, ponieważ też podjął studia w Szkole Sztuk Pięknych. Natomiast potem, kiedy już wyjechał do Francji, no to tam jednak był znany jako pianista, był znany jako kompozytor i jako malarza się go jednak nie wymieniało, więc raczej tą pasję malarską on tak realizował amatorsko.
Choć kształcił się w tym zakresie i w ogóle ten etap jego życia, studiów jeszcze w Warszawie, no to był moment nawiązania wielu bardzo ważnych relacji i takiego stylu życia, można byłoby powiedzieć, nawet warszawskiej cyganerii.
Tak, zdecydowanie. Wtedy się na przykład, no nie wtedy, ale też kontynuował przyjaźń z Mikołajem Ciurdionisem, czy chociażby z Tadeuszem Pruszkowskim, z którym się bardzo blisko przyjaźnił też później. Natomiast też taka ciekawa uwaga, taka ogólna, jak sobie czytałem właśnie na temat tego, co się działo w Szkole Sztuk Pięknych, a w Instytucie Muzycznym, to miałem wrażenie, że jednak malarze byli o wiele lepiej zintegrowani niż kompozytorzy i muzycy.
Umieli się lepiej bawić, nazwijmy to dosłownie. No dobrze, powiedział pan o tym, że jego wyjazd do Paryża, który zaskutkował 22-letnim pobytem w stolicy Francji, był wymuszony. No i to też jest bardzo ciekawa historia, trochę łącząca się z faktem, że Morawski uchodził trochę za takiego awanturnika i w tym swoim życiorysie naprawdę miał takie historie, no jak z filmu sensacyjnego.
Zdecydowanie. Zresztą to było tak, że on właśnie około roku 1903 się zainteresował działalnością niepodległościową i tutaj zresztą no, czerpał wzorce ze swojej rodziny, ponieważ jego ojciec był uczestnikiem powstania styczniowego. No i Morawski zapisał się do bojówki Polskiej Partii Socjalistycznej, no i z uwagi na tą działalność został aresztowany przez carskie władze, no bo Warszawa była wtedy częścią Imperium Rosyjskiego, no i taki właśnie działacz bojówki socjalistycznej był traktowany jak terrorysta. To w ogóle wyglądało tak, że Morawski został aresztowany i skazany na 4 lata zesłania na Syberię, ale jego ojciec sprzedał majątek, sprzedał ziemię i po prostu wręczył wysokim urzędnikom carskim łapówkę i ten wyrok Morawskiemu ze względu na stan zdrowia zamieniono, prawda, na 4-letnie wygnanie poza granicę Imperium Rosyjskiego.
Chyba wyleczył się wtedy Morawski z takiej działalności podziemnej.
Z podziemnej raczej tak, ponieważ już później jakoś jego nazwisko się w kontekście działalności niepodległościowej nie pojawia, co nie znaczy, że nie był też zaangażowany w działania francuskiej Polonii, ponieważ współtworzył też na przykład Towarzystwo Artystów Polskich w Paryżu.
Powiedzmy coś więcej o tym czasie, który on spędził w Paryżu. No, ponad dwie dekady życia, to jest bardzo dużo. Czy funkcjonował tam przede wszystkim jako kompozytor?
On tam funkcjonował trochę jako pianista. Myślę, że głównie i przede wszystkim funkcjonował jako nauczyciel. Udzielał prywatnych lekcji fortepianu, z tego, co udało mi się zorientować. Ale poza tym tak ten jego pobyt w Paryżu jest bardzo tajemniczy tak naprawdę. I oprócz tych właśnie kilku informacji dotyczących tego, że tutaj gdzieś wystąpił jako pianista, tutaj komuś akompaniował, tutaj dawał lekcje fortepianu, no to w zasadzie bardzo mało o tym jego okresie paryskim wiadomo. I w sumie wielka szkoda, że na przykład Stefan Kisielewski, który był jego uczniem przed wojną, nie spisywał anegdot, które Morawski opowiadał. Podobno opowiadał ich bardzo dużo na zajęciach, że a tutaj się działo to, tu się działo tamto, no a niestety nikt tego nie spisał i to wszystko gdzieś tam zaginęło.
Ale skoro już jesteśmy w tym Paryżu, to powiedzmy może o tym, co wiemy na pewno, czyli czy tam powstały kompozycje, które zachowały się, które przetrwały Powstanie Warszawskie, w którym, jak wiemy, bardzo wiele jego dzieł zostało zniszczonych.
Szacuje się, że około 70% tych utworów uległo zniszczeniu, przy czym to też jest taka sprawa dość tajemnicza i ja też nie do końca to rozumiem. Ponieważ większość tych utworów, które się zachowały, to były utwory, które były wykonywane. A jeśli chodzi o pozostałe te dzieła, no to w zasadzie informacje o nich są szczątkowe. Ponieważ mamy na przykład encyklopedię Gutenberga przedwojenną, gdzie Morawski też jest wymieniany i tam na przykład też w większości są wymieniane te utwory, które się zachowały. Natomiast tam jest bodajże podana też któraś symfonii, czy tam jeden poemat symfoniczny. Natomiast jeśli chodzi o resztę utworów, to wiemy o nich tylko i wyłącznie ze spisu, który Morawski sporządził już po wojnie, pisząc, że te utwory są zaginione.
No ale wracając do tego Paryża, tam rzeczywiście kilka jego utworów zostało wykonanych i tak. Spotkały się nawet niektóre z całkiem niezłym przyjęciem.
Symfonia Ave Victis była wykonywana i to już zaraz na początku w roku 1910 i ona się spotkała z takim dość mieszanym przyjęciem. Tam bardzo pozytywna była recenzja polskiego korespondenta, natomiast dziennikarze francuscy, którzy przyszli na ten koncert, raczej właśnie narzekali, że tam jest za dużo nawiązań do Ryszarda Straussa i do Wagnera. To zresztą Ave Victis to była symfonia, która powstała jeszcze w Warszawie, więc była dość wczesna. Potem w Paryżu był prewykonany też poemat symfoniczny Nevermore w listopadzie 1918 roku i ten utwór rzeczywiście się z bardzo entuzjastycznym przyjęciem spotkał i kilka lat później został też wykonany w Warszawie. No i zresztą szczęśliwie dotrwał do naszych czasów, aczkolwiek dotrwał w formie głosów, ponieważ pełna partytura, autograf spłonął, natomiast zachowały się głosy, z których uczeń Morawskiego Tomasz Kiesewetter sporządził właśnie zrekonstruowaną partyturę.
Czy Nevermore to jest najważniejszy utwór Morawskiego?
Myślę, że z tych wszystkich trzech poematów Morawskiego Nevermore jest taki najbardziej zwarty przy tej swojej nastrojowości, przy tym właśnie upiornym klimacie grozy. Ulalume też jest świetnym utworem, przy czym wydaje mi się, że jest jednak trudniejszy w odbiorze i wymaga takiej większej atencji w śledzeniu różnych wątków, które właśnie w Nevermore są zaprezentowane bardziej czytelnie.
A balety, Miłość, Świtezianka?
To już są utwory późniejsze, przy czym jeśli chodzi o Świtezienkę, to nie wiemy dokładnie, kiedy ona powstała, natomiast mnie się wydaje, że to są lata 20 mniej więcej, tak to brzmi. Powiedzmy, a Miłość powstała między 1925 a 1928 i też jest utworem o tyle ciekawym, że jeszcze nie została w całości nagrana. Że też te nagrania, które mamy, to są tylko fragmenty tak naprawdę. Więc w całości,
no bo to ogromne dzieło, prawda?
Tak, ogromne. Myślę, że w całości to Miłość by trwała spokojnie jakieś 2,5-3 godziny.
Nawiązując jeszcze do tych awanturniczych wątków życiorysu Eugeniusza Morawskiego, no to nie mogę sobie darować pytania o tajemniczy ślub z pewną Amerykanką, która zaciągnęła Morawskiego podobno do Stanów Zjednoczonych i tam porzuciła, bo był jej potrzebny tylko do tego, żeby uzyskać posag. Ile jest prawdy w tej historii?
Myślę, że niewiele. Myślę, że to była taka trochę kaczka dziennikarska, której Morawski też nie prostował na zasadzie, a niech sobie myślą.
Pan wspomniał o tej grozie, która się pojawia chociażby w Nevermore, ale wydaje mi się, że także w innych utworach ten wątek się pojawiał. Morawski lubił prozę Edgara Allana Poe i zastanawiam się, na ile mówi to coś o jego osobowości, a na ile to po prostu była taka moda w tamtych czasach.
No, myślę, że jedno napędzało drugie. Ponieważ gdyby Morawski nie miał upodobania do takich utworów, no to by się nimi nie interesował. Tym bardziej, że on raczej był taką osobą, która się od tych wszystkich mód trzymała raczej z dala. Raczej był osobą bardzo niezależną w swojej osobowości.
Wiemy, że miał w swoim życiu kilku ważnych przyjaciół. Co możemy o nich powiedzieć?
No, takim pierwszym, najważniejszym był Mikołaj Konstanty Ciurlionis. I tutaj właśnie tym świadectwem tych jego relacji z Morawskim są listy, które między sobą wymieniali, kiedy Ciurlionis przebywał w Lipsku na stypendium. No i z tych listów możemy się też między innymi dowiedzieć, że no, bardzo mało systematycznie odpisywał na listy i Ciurlionis ciągle go poganiał i dopominał się o kolejne listy z Warszawy, które przychodziły jednak bardzo, bardzo rzadko.
Ale przyjaźń była szczera.
Tak. Zdecydowanie była szczera, oni tam opinie wyrażali w bardzo bezpośredni sposób. To jest tak, jakbyśmy no, teraz czytali czyjąś rozmowę o Messengerze może. Do tego to porównajmy.
Kolejne takie postaci to może już ci przyjaciele z czasów studiów w Szkole Sztuk Pięknych.
Tak, na przykład Tadeusz Pruszkowski, z którym Morawski też blisko się przyjaźnił właśnie w latach 30. czy na początku lat 40., no bo on u Pruszkowskiego mieszkał, wynajmował u niego pokój.
Czy to również był właściciel tego mieszkania, które spłonęło podczas Powstania Warszawskiego?
Tak, przy czym to jest też właśnie ciekawa historia. Ponieważ ja byłem wcześniej święcie przekonany, że zniszczeniu uległa cała kamienica, że po prostu została podpalona, spadła na nią bomba, nie został tam kamień na kamieniu.
Kamienica na ulicy Lwowskiej, dodajmy,
tak,
w Warszawie.
Tak. Natomiast kiedy napisałem do Muzeum Powstania Warszawskiego, to udostępniono mi dokumenty, które przygotowywało Biuro Odbudowy Stolicy i tam się okazało, że kamienica była uszkodzona w bardzo niewielkim stopniu i była oznaczona jako nadająca się do zamieszkania. Tam spłonęło tylko to najwyższe piętro.
Na którym znajdowało się mieszkanie Tadeusza Pruszkowskiego i w którym mieszkał właśnie Eugeniusz Morawski. Zresztą on spędził całe powstanie w Warszawie, nie wyjechał.
Nie wyjechał.
Co wiemy o tym okresie?
Bardzo niewiele. Wiemy, że spędził całe powstanie w Warszawie i po powstaniu wyjechał razem z wdową po Pruszkowskim, z którym się zresztą przyjaźnił, wyjechali do Bochni, potem trafili do Piotrkowa Trybunalskiego, potem Morawski trafił do swojej siostry, która mieszkała w Rudzie Pabianickiej pod Łodzią, a potem króciutko przed śmiercią wrócił do Warszawy.
My bardzo skaczemy po tym życiorysie Morawskiego. Mam nadzieję, że nasi słuchacze nam to wybaczą, ale to jest taka postać, że opowiadać chronologicznie o takim życiorysie bez sensu. No, ale
on sam też był bałaganiarzem, jego uczniowie też mówili, że lekcje były bałaganiarskie, ale bardzo barwne.
Fryzurę miał też taką, która myślę trochę oddawała część jego osobowości. Warto zapoznać się ze zdjęciami. Ale ja zaczęłam ten wątek przyjaźni, więc może wracając jeszcze do tego okresu paryskiego, on tam nawiązywał kontakty międzynarodowe, czy jednak trzymał się Polonii?
Międzynarodowe. Przy czym trzymał się Polonii, ale na pewno też jakieś przyjaźnie międzynarodowe miał. No zresztą też jego nauczycielami był tam Camille Chevillard, czyli ten sam pedagog, który uczył między innymi Ravela czy Florenta Schmidta, dyrygent, który też zresztą prawykonał tam Nevermore, więc no, na pewno Morawski też miał jakieś znajomości w tym środowisku muzycznym francuskim. Znał też Artura Rubinsteina, przy czym no właśnie, to jest kolejna taka rzecz, której ja nie rozumiem, że mając, prawda, znajomości z wschodzącą gwiazdą pianistyki, Morawski nie wykorzystał tej szansy, żeby promować swoje sonaty czy swoje koncerty fortepianowe, które też napisał. Nie wiem, czemu tego nie zrobił, nie rozumiem tego.
No może po prostu nie był demonem biznesu albo autopromocji.
No cóż, są tacy kompozytorzy, którzy uważają, że oni są od pisania muzyki, a nie od jej promowania, więc być może to jest ten przypadek.
Jak to się stało, że Morawski po tak długim czasie wrócił do Polski? Była ta wyrwa w jego życiorysie. W Polsce miał kontakty, no ale rzeczywiście zniknął na długo. A tu wraca i od razu otrzymuje intratne propozycje ważnych posad w instytucjach muzycznych.
No tak, ale musimy wziąć pod uwagę, że się wtedy blisko, znaczy no w Paryżu blisko się przyjaźnił z Bolesławem Wieniawą Długoszowskim i znał się też z Rydzem Śmigłym, a tutaj jednak no sanacja była u władzy i to też nie było bez znaczenia.
Co po wojnie z kolei działało raczej na niekorzyść.
Tak, no władze Polski Ludowej jakby no patrzyły na Morawskiego tak no spod łba, można powiedzieć, no bo raz, że pisał taką muzykę jednak dość trudno. Raczej trudno powiedzieć, żeby pisał jakieś utwory, które były łatwe, które można było wykorzystać. Dwa, że tych utworów on sam za bardzo nie promował. No i trzy, był związany z sanacją, więc no to były takie powody, dla których no ci ludzie, którzy byli u władzy po wojnie, raczej no, nie mieli interesu, żeby pomagać Morawskiemu.
No ale jest rok 1930. Morawski wraca z emigracji, przyjeżdża do Poznania. Co tam robi?
No, w zasadzie on tam zrobił bardzo niewiele, ponieważ on został mianowany dyrektorem tamtejszego konserwatorium, a zaraz później został mianowany dyrektorem konserwatorium w Warszawie, więc prawdopodobnie to było tak, że gdzieś on się w tym Poznaniu zaczepił. W międzyczasie na horyzoncie pojawiła się perspektywa pracy w Warszawie i Morawski zdecydował, że wolał wrócić do rodzinnego miasta.
Czy Szymanowski i Morawski zostali powołani na te swoje stanowiska w tym samym czasie?
To znaczy, oni zostali powołani w chwili, kiedy zreorganizowano konserwatorium warszawskie i w tym samym czasie Morawski został dyrektorem, Szymanowski został rektorem. Przy czym Szymanowski był też dyrektorem konserwatorium jeszcze wcześniej. To też o tym warto wspomnieć. No i ten jego okres rządów też był oceniany bardzo tak no, negatywnie przez środowisko muzyczne. Nie miał uzdolnień organizacyjnych, nie nadawał się do tego, sam sobie z tego dobrze zdawał sprawę, no i niestety się skończyło, jak się skończyło.
No choć on nigdy nie przyznał, że to odsunięcie go od władzy mogło mieć jakiś związek z jego niepowodzeniami na tym stanowisku, tylko właśnie oskarżał Morawskiego.
Między innymi Morawskiego, no bo tutaj jakby no do tej kliki całej antyszymanowskiej też się tam zaliczało, Kadena Bandrowskiego, który zresztą Morawskiemu odbił żonę, zaliczało się Rytla, zaliczało się Kazurę, więc no jakby no to była cała kwestia tego, kto z kim wtedy trzymał, kto też gdzie miał jaki interes.
No ale za Szymanowskim też stali murem no,
tak,
liczni poplecznicy.
Przy czym też no taka, nazwijmy rzeczy po imieniu, spiskowa teoria dziejów jakoś bardzo łatwo się jednak przedostała do różnych opracowań historycznych. Tam jest po prostu jedna linia narracyjna, prawda, biedny Szymanowski, zły Morawski. Szymanowski miał wspaniałe pomysły, no ale został, prawda, utrącony ze stanowiska i na tym się cała ta historia kończy.
Ale czy prawdą jest, że to Morawski nawet nie tyle przyczynił się, ale spowodował odsunięcie Karola Szymanowskiego od tego stanowiska, no bo w sumie to on go na nim zastąpił?
Tak, i tak to zostało przez tą część środowiska związaną z Szymanowskim odebrane, natomiast to było tak, że w ministerstwie zwołano konferencję i tam po prostu pracownicy konserwatorium wystąpili z referatami, gdzie po prostu krytykowali sytuację w konserwatorium i tam referaty miał nie tylko Morawski, ale też na przykład Kazuro, więc no cóż, no można powiedzieć, że oni go odsunęli od tego stanowiska zbiorowo.
No, ale ta trumienka z karteczkami wrogów, to rozmawialiśmy o tym mroku, który się pojawiał w zainteresowaniach Morawskiego. No, podobno nazwisko Szymanowskiego znalazło się w trumience.
Podobno, no przy czym o istnieniu tej trumienki, do której Morawski chował wypisane na karteczce nazwiska swoich wrogów, wspominało zupełnie niezależnie od siebie kilka osób, więc ta trumienka na pewno istniała.
Jeśli chodzi o tę jego kadencję już na czele Państwowego Konserwatorium Muzycznego, co wiemy o tym okresie? No, czas trudny, lata 1932-39, właściwie już z wybuchem II wojny światowej Morawski to stanowisko opuszcza.
Tak, no to jest też ciekawa sprawa, ponieważ Morawski najpierw został na to stanowisko mianowany przez ministra, więc jakby tutaj było od razu nagonka przyjaciół Szymanowskiego, że prawda, że tutaj sanacja usadziła Morawskiego na tym stanowisku. Natomiast musimy pamiętać, że on potem był wybierany przez Radę Pedagogiczną konserwatorium i on był wybierany jednogłośnie. Wiemy, że prowadził klasę instrumentacji i orkiestracji, że napisał wtedy podręcznik dotyczący właśnie tej dziedziny, który zaginął w czasie Powstania Warszawskiego, ale wiemy też, że był bardzo sprawnym organizatorem i na przykład organizował popisy w konserwatorium, przedstawienia operowe, koncerty, które też były bardzo wysoko oceniane przez przedwojenną prasę i organizował też wymiany studenckie, na przykład z konserwatoriami w Sztokholmie, w Berlinie, czy była też planowana wymiana z Rzymem, z Akademią de Santa Cecilia, ale ona nie doszła do skutku z powodu wybuchu wojny.
Podróżował, chętnie poznawał inne uczelnie, wprowadzał jakieś nowości w tym sposobie nauczania czy w organizacji pracy w Państwowym Konserwatorium Muzycznym?
Raczej nie, ponieważ jeśli sobie dobrze przypominam, to Roman Jasiński pisał, że tam atmosfera była raczej taka, raczej bardzo luźna i taka też bałaganiarska, natomiast jednocześnie bardzo swobodna i sprzyjająca takiemu twórczemu podejściu do muzyki.
Ciekawą rzecz pan pisze o jego podejściu do edukacji, no bo on był przeciwny takiemu tworzeniu fabryki wirtuozów, a raczej pozytywistycznie podchodził do tego. No w tamtych czasach, nawet dziś, umówmy się, nie jest to aż tak powszechne w kontekście właśnie szkolnictwa muzycznego.
No, wydaje mi się, że on miał takie bardzo jednocześnie przyziemne, ale też realistyczne spojrzenie na edukację muzyczną, bo on uważał właśnie, że trzeba działać jak najprężniej u podstaw, żeby jednak społeczeństwo też jak najlepiej edukować właśnie w takim podstawowym zakresie. Natomiast też jeszcze tak wracając do kwestii organizacji konserwatorium, no to wcześniej wspomniałem o tym, że ono było podzielone na trzy takie niezależne od siebie instytucje, że była wyższa szkoła, średnia szkoła i seminarium dla nauczycieli. Natomiast w momencie objęcia przez Morawskiego sterów konserwatorium ono zostało z powrotem ujednolicone. No i właśnie to był też jeden z powodów, dla których przyjaciele Szymanowskiego uważali, że Morawski niszczy jego dorobek. Natomiast organizacja tego złożonego z trzech niezależnych instytucji konserwatorium była zupełnie bez sensu, ponieważ na przykład przy wyższej szkole miała być orkiestra studencka, a klasy instrumentalne zostały przy szkole średniej, więc no sorry, ale jak to ogarnąć?
No dobrze, ale jest ten rok 39, no i nie jest to data przypadkowa zakończenia kadencji Morawskiego na stanowisku rektora. Co było tego taką bezpośrednią przyczyną?
Okupacja niemiecka i przejęcie władzy przez Niemców. I wtedy władze niemieckie utworzyły średnią szkołę muzyczną, tak zwaną Staatliche Musikschule. I tam zwierzchnictwo nad tą placówką objął Kazimierz Sikorski. Natomiast Morawski bardzo wyraźnie w liście do Sikorskiego, który kopia te czy zachowała w archiwum rodzinnym, oświadczył, że on po prostu z placówką kierowaną przez władze okupacyjne nie chce mieć nic wspólnego.
Ta bezkompromisowość to jest jedna z chyba ważniejszych cech osobowości Morawskiego. Ona się pojawiała także w tych wcześniejszych etapach życia. Trudno chyba zmieniał zdanie.
No był bardzo uparty i też właśnie ci jego współpracownicy i uczniowie właśnie też zaznaczali, że on był jednak tak, no miał swoje jakieś tam określone zdanie na dany temat i raczej właśnie nie dawał się nakłonić do jego zmiany.
No to tym ciekawsze, że miał taki dobry kontakt ze studentami, no bo raczej takie podejście nie zakłada otwartości na inne poglądy.
No cóż, być może w stosunku do swoich uczniów był inny. Natomiast też proszę zwrócić uwagę, że on na przykład nie chciał prowadzić klasy kompozycji. Uważał, że to jest coś, do czego on się nie nadaje.
No i też nie chciał może narzucać właśnie tych swoich pomysłów?
Tak, dokładnie. On też tak to określał dosłownie, że on nie chce po prostu narzucać swoich pomysłów. I też to jest ciekawe, że on właśnie uważał, że kompozytor nie powinien publikować o tym pisał Panufnik, że kompozytor, młody kompozytor powinien zrobić sobie znaczek na wysokości 1 metra od podłogi i nie powinien ubiegać się o publikację nowych utworów do Plistertego kompozycji, nie dosięgnie tego znaczka.
Może to ma jakiś związek z faktem, o którym pan mówił znacznie wcześniej, że dosyć późno się te jego utwory zaczęły ukazywać drukiem.
Znaczy, drukiem to one się nie ukazywały w ogóle. Morawski za swojego życia wydał 1 pieśń.
W takim razie jak to się działo, że w ogóle te utwory były wykonywane?
No cóż, no, Morawski ręcznie sporządzał głosy tych utworów. Być może gdzieś są jakieś głosy, być może gdzieś jest jakiś rękopis, na który gdzieś ktoś kiedyś przypadkiem trafi. Może gdzieś leży na jakimś strychu, w jakiejś skrzyni. Tego też się nie da wykluczyć.
O, tym to działa na wyobraźnię.
Tak, tym bardziej, że na przykład poemat symfoniczny Don Quixote, jego egzemplarz pełen jest w Madrycie.
I jak to się stało?
W latach 30. Muzeum Cervantesa zwróciło się do różnych kompozytorów o nadesłanie kompozycji, które w jakiś sposób się wiążą z Don Quixotem i Morawski właśnie wysłał rękopiśmienną kopię, bo nie autograf, swojego poematu. Natomiast tutaj w Warszawie zostawił też jeszcze jeden egzemplarz, który się zachował w połowie.
No to proszę to wytłumaczyć słuchaczom, ale także mnie, jak to funkcjonowało, bo w tamtych czasach, a mówimy już od latach powiedzmy 20., 30. XX wieku, wydanie utworu drukiem chyba nie wiązało się z jakimiś niesamowitymi nakładami, ani nie trzeba było jakoś bardzo o to zabiegać, żeby któreś wydawnictwo po prostu zainteresowało się daną kompozycją.
No być może właśnie tutaj docieramy do kwestii tego, o czym też wiele osób wspominało, że Morawski był po prostu dziwny i może po prostu on uważał, że nie wiem, z jakiegoś powodu tych utworów nie należy jeszcze wydawać. Być może te utwory, o których on pisał w tym swoim spisie powojennym, może one były w różnym stopniu ukończenia, być może niektóre były jeszcze do końca nie rozpisane. No tego nie wiemy.
A jeśli chodzi o te rękopisy, które się zachowały, co najbardziej pana uderzyło w sposobie myślenia Morawskiego o kompozycji? Które elementy?
Przede wszystkim kolorystyka. To jest muzyka, która jest bardzo barwna, że ta kolorystyka jest bardzo wyrafinowana, wysmakowana, że tam są bardzo ciekawe połączenia instrumentalne. Są fragmenty, które są orkiestrowane tak w taki bardzo cienki sposób i one mocno kontrastują z fragmentami, które są z kolei orkiestrowane bardzo gęsto, gdzie bardzo dużo się dzieje na różnych płaszczyznach.
A ten motyw dzwonów, on powracał rzeczywiście przez całe życie Morawskiego?
Tak, to jest właśnie ciekawa sprawa, ponieważ to jest motyw o istnieniu, którego wiemy, ponieważ on się pojawia w liście, który Morawski wysłał do Ciurnianisa. Właśnie napisał tam, że to jest motyw dzwonów, motyw, który symbolizuje procesję żałobną. I Morawski o tym motywie nigdzie indziej nie wspominał, więc prawda, jesteśmy w bardzo szczęśliwej sytuacji, że ten list się zachował i jakby no, jest kluczem, który nam otwiera praktycznie wszystkie najważniejsze utwory Morawskiego, bo i poematy Ulalume, Nevermore i pojawia się też ten motyw w baletach Miłość, Świtezianka, a także w muzyce scenicznej do Didi Wenedy, która jeszcze nie została w ogóle wykonana czy nagrana.
Pan tak osobiście czeka na takie potencjalne odkrycia? Chciałby pan usłyszeć jakiś zaginiony utwór Morawskiego? Czy ma pan takie poczucie, że to, co się zachowało, już daje taki pełny obraz tego, jakim był twórcą?
Nie, z pewnością nie daje pełnego obrazu i myślę, że bardzo by było ciekawe na przykład usłyszeć, jak Morawski przedstawia piekło w oratorium Boska Komedia, czy w ogóle tę wędrówkę Dantego. No myślę, że to mogło być fascynujące.
A jeśli chodzi o te orkiestracje, no to zdaje się, że Morawski miał takie dosyć szalone pomysły, chociażby użycie sarusofonu.
No to myślę, że to wcale nie był taki szalony pomysł, biorąc pod uwagę, że sarusofon był powszechnie używany we Francji zamiast kontrafagotu.
Czyli to jest taki instrument dęty, trochę przypominający też brzmieniem i wyglądem kontrafagot?
Tak.
Czyli lubił niskie brzmienia,
zdecydowanie.
Lubił dzwony, lubił mrok, to się wszystko układa w jedną całość.
Ale też dużo perkusji.
A jeśli chodzi o to, co zaczęło dziać się z twórczością Morawskiego, chyba w ostatnich kilku latach jest adwokatem twórczości Morawskiego na pewno Łukasz Borowicz, ale akurat maestro chyba lubi różne dziwne rzeczy, ale na przykład Monika Wolińska również, dyrygentka, która współpracowała z Symfonią Warszawią właśnie przy okazji dzieł Morawskiego. Trochę się zaczęło dziać w tym temacie, prawda?
Tak, ale ja mam wrażenie, że to jest też element takiej szerszej zmiany naszego sposobu myślenia o polskiej muzyce pierwszej połowy XX wieku, ponieważ no, to jest też kwestia jednak tej niedźwiedziej przysługi, jaką polskiej muzyce oddał Szymanowski. Może nie osobiście, ale przez swoich przyjaciół, którzy prawda, krzyczeli głośno, że nikogo nie było, był tylko Szymanowski, a reszta to wstecznicy. No, a oprócz Morawskiego przecież mamy też Nowowiejskiego, którego się bardzo taka ciekawa wolta stylistyczna dokonała w latach 30. Mamy też przecież Kofflera. No mamy Różyckiego, który też przecież wcale nie był aż taki beznadziejny, jak to niektórzy próbowali czasem wmawiać, więc no myślę, że ta muzyka polska pierwszej połowy XX wieku jest bardzo ciekawa, bardzo bogata i należy ją odkrywać.
A jak pan by chciał, żeby Morawski był pamiętany przede wszystkim jako kompozytor, czy może przede wszystkim jako po prostu ważna, barwna postać polskiego życia muzycznego?
No ja myślę, że to się ze sobą powinno łączyć i że dopiero jak to się ze sobą połączy, no to wtedy będziemy mieli pełny obraz Eugeniusza Morawskiego.
A jeśli państwo chcieliby dowiedzieć się więcej o Eugeniuszu Morawskim, to proszę sięgnąć po małą monografię autorstwa naszego dzisiejszego gościa, muzykolog, publicysta, autor bloga Klasyczna Płytoteka, Oskar Łapeta, był dziś z nami. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Monika Zając, do usłyszenia.
Wydawcą podcastu DNA Muzyki Polskiej jest Polskie Wydawnictwo Muzyczne. Zapraszamy na kolejne odcinki oraz do śledzenia naszych mediów społecznościowych.